Witamy serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje dla Państwa Piotr Król, a naszym dzisiejszym gościem jest Orestes Kowalski, weganin, aktywista, autor i twórca kanału Everyday Hero na platformie YouTube, ale nie tylko na platformie YouTube, także można znaleźć Orestesa na wszelkich możliwych mediach społecznościowych, do czego osobiście zachęcam, żeby wpisać hasło Everyday Hero i zapoznać się z tym, o czym Orestes opowiada na co dzień. A dzisiaj skupiamy się na tej najważniejszej, jakby największej części treści, które przekazujesz, czyli temat weganizmu. A to dlatego, że kolejny rok z rzędu, styczeń, może to nie jest popularna jeszcze akcja, ale wydaje mi się, że i tak warto wykorzystać ten temat i trochę porozmawiać na temat tego, czy weganizm jest słuszną drogą dla ludzkości, może mówiąc trochę górnolotnie i pompatycznie, ale czy nie warto byłoby czasem zastanowić się nad tym, czy to, że spożywamy tyle mięsa, ile spożywamy, to dobrze. I czy nie powinniśmy jako społeczeństwo tej produkcji, tego spożycia trochę ograniczać? O tym, że produkcja mięsa w takiej formie, jaka jest teraz, ma wpływ i ma negatywny wpływ na środowisko. O kwestiach moralnych także już rozmawialiśmy. Powoli chciałabym zamknąć akurat ten temat i te kwestie naszej rozmowy i przejść już do kolejnych wątków, ale tak na początek tej godziny i kończąc to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej, jeszcze jedno takie przewrotne trochę pytanie, także nawiązujące do kwestii, którą ty także poruszałeś na swoim kanale i o czym już mówiłeś. Weganizm, a wiara chrześcijańska. Jak myślisz, czy Jezus Chrystus, gdyby żył w dzisiejszych czasach na ziemi jako człowiek, czy byłby weganinem?
To są takie kwestie, które zawsze też w pierwszym momencie chyba wzbudzają te negatywne uczucia, czyli od razu każdy ma jakiś pogląd swój, każdy chce bronić swojego zdania i ja, gdy nagrywałem rzeczywiście materiały na ten temat, to chciałem zawsze zwrócić uwagę, że moim celem nie jest konfrontacja, czy nie jest wytykanie chrześcijanom, katolikom głównie, jakiejś hipokryzji czy czegoś, co ja uważam za słuszne, ale bardziej szukanie tej nici porozumienia, którą warto znaleźć poprzez wskazywanie różnych argumentów, także związanych z tym, czy w jaki sposób powinniśmy dbać o planetę i tak dalej. W kwestii właśnie chrześcijaństwa, katolicyzmu, Jezusa Chrystusa, to nie jest to proste pytanie, aczkolwiek gdy ja przygotowywałem swoje materiały, to głównie skupiałem się na, po pierwsze, na katolicyzmie, który jest najwięcej jednak członków ten kościół rzymskokatolicki w Polsce ma, więc myślałem, że największy wpływ mogę mieć, powołując się na to, i pewnie część z naszych słuchaczy też się z tą wiarą utożsamia. I najważniejszą kwestią związaną ze zwierzętami to są fragmenty w katechizmie kościoła katolickiego, który jakby tak daje nam, czy daje katolikom, te rzeczy pokazuje, które są najważniejsze i w jaki sposób powinno się interpretować. Tam są fragmenty mówiące o tym, w jaki sposób powinniśmy, czy katolicy powinni traktować zwierzęta, w jaki się sposób z szacunkiem do nich odnosić, i między innymi jest też fragment, by nie zadawać niepotrzebnego cierpienia, bólu, czy nie zabijać bez... Nie pamiętam, jak jest to dokładnie ujęte, ale że bez jakichś niezbędnych powodów, czy tego, czy jesteśmy zmuszeni, czy też nie. Więc jakby już samo to dla mnie jest takim znakiem, że to idzie w dobrą stronę, pomimo tego, że Kościół jakby mało skupia się na tej kwestii zwierząt, tego, jak je traktujemy, aczkolwiek dostrzega to, w jaki sposób właśnie powinniśmy je traktować. Co z jednej strony dla niektórych osób nie ma żadnego znaczenia, bo uważa, że na przykład musimy jeść mięso, więc jakby to obchodzi ten fragment. Ale z drugiej strony, gdy patrzę i czytam fragment o tym mówiący, że nie powinniśmy zadawać niepotrzebnego cierpienia, gdy nie jesteśmy do tego zmuszeni, to dostrzegam w tym taką zachętę, którą mogą znaleźć osoby wierzące, by jednak ograniczyć przynajmniej albo zrezygnować nawet ze spożywania tych produktów, które nie są nam niezbędne. Tego cierpienia nie musimy powodować. Jeśli chodzi o samego Jezusa, to trudno mi powiedzieć, bo pamiętam też fragmenty z Pisma Świętego, w którym jakieś demony wpędza w stado świń, które następnie zbiegają z urwiska i się zabijają. To było takie mało prozwierzęce, ale domyślam się, że niektóre historie różnie są interpretowane, czy to metaforycznie, czy też nie. Aczkolwiek domyślam się, że jeśli miałbym wypowiedzieć jednoznacznie jakieś zdanie, to że z pewnością byłby przeciwko przemysłowej hodowli zwierząt, jeśli interpretujemy te rzeczy, które są chociażby w katechizmie zapisane, czy w Piśmie Świętym. Jednak to wykracza poza wszelkie pojęcie moralności, mam nadzieję także chrześcijańskie, więc na tyle jestem skłonny stwierdzić, że w tym byśmy się zgodzili. Czy całkowicie weganinem, trudno powiedzieć, ale na pewno dostrzegłbym tego problemy. Także, bo to są problemy nie tylko, jak wspominaliśmy, środowiskowe i związane ze zwierzętami, ale także związane z tym, jak mają ludzie w różnych miejscach, czy to na wsiach w konfrontacji z takimi przemysłowymi wielkimi fermami, czy związane później z katastrofą klimatyczną i na to, jak to wpływa na ludzi chociażby po drugiej stronie globu. Więc chociażby przez to myślę, że można znaleźć nawet chrześcijańskie, katolickie motywacje, by przynajmniej ograniczyć albo zrezygnować z produktów odzwierzęcych.
Dodaję jeszcze może taki mały komentarz. Mam nadzieję, że słuchacze zrozumieli, że to pytanie było trochę z przymrużeniem oka i tutaj nie próbujemy stawiać się w roli autorytetu i tego, co na pewno powiedziałby Jezus Chrystus i tego, że wiemy, ale myślę, że to jest takie ciekawe też ćwiczenie, może logiczne, spróbować sobie tak przeformułować pytanie i wtedy można dojść do takich, do ciekawych wniosków i do tego między innymi, o czym powiedziałeś. Gdzieś tam też w tym, co powiedziałeś, wybrzmiała kwestia tego, czy jedzenie mięsa w takich ilościach. Oczywiście o tym mówiliśmy też w pierwszej godzinie, ale tutaj też gdzieś się to pojawiło. Czy jedzenie w takich ilościach, jak jemy, jest do końca zdrowe dla nas. I tutaj myślę, że warto w tym momencie naszej rozmowy przejść do kwestii typowo zdrowotnych i dietetycznych, bo to jest pytanie, które na pewno pojawiło się naszym słuchaczom, a które warto zadać. Czy dieta roślinna, wyłącznie dieta roślinna, jest dietą zdrową? I co robić, żeby taką dietą była?
Mhm. Takie pytanie jest właśnie, często się z nim spotykam i to działa też w drugą stronę, czyli jeśli zadamy sobie pytanie, czy dieta tradycyjna jest dietą zdrową. I wszystko zależy od tego, jak jest dobrana, w jaki sposób jest właśnie pod nas dostosowana, ale tak ogólnie też, czy jest zdrowa jako tako ogólnie, czyli na przykład jeśli byśmy stwierdzili, że dobra, to teraz rezygnując z diety tradycyjnej ograniczamy wszystkie produkty odzwierzęce, ale nic poza tym nie robimy, czyli teoretycznie, technicznie rzecz biorąc, jesteśmy na diecie roślinnej, ale nie jest to dieta zdrowa. Z drugiej strony, jeśli zastąpimy te rzeczy odpowiedzialnie, dobierając czasami nawet pod okiem dietetyka czy dietetyczki te produkty, by zamienić je na pełnowartościowe roślinne odpowiedniki, to rzeczywiście wtedy dieta roślinna może być zdrowa. Więc jeśli miałbym odpowiedzieć prosto, to dieta roślinna może być zdrowa, ale może być też niezdrowa, podobnie jak dieta tradycyjna może być zdrowa, a może być też niezdrowa. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób ją skomponujemy i dobierzemy. Ale najważniejsze, o czym musimy wiedzieć, to że najważniejsze ośrodki dietetyczne, badania naukowe pokazują, że dieta roślinna może być zdrowa, jeśli jest dobrze właśnie skomponowana. I tyle. Wszystko później, co się dzieje, zależy od nas, od naszego wkładu i tego, w jaki sposób my do tego podejdziemy. O czym warto pamiętać, bo jakby można się rzeczywiście wpakować na minę, ale działa to tak samo w drugą stronę. I o tyle często w badaniach wychodzi, że weganie wypadają lepiej, na przykład w stosunku do diety tradycyjnej nie jest wcale spowodowane tym, że jedna dieta jest lepsza od drugiej jakoś magicznie, tylko dlatego, że przeważnie rezygnując z tej takiej tradycyjnej diety, bardziej się przykłada uwagę do tego, co się je, bo jednak trochę nawet może z obaw, by nie nabawić się niedoborów, gdy większość z nas na diecie tradycyjnej nie przejmuje się tym albo nie tak dokładnie patrzy na to, co jemy, bo stwierdzamy, że no skoro wszystko jemy, to znaczy, że jakoś sobie tam na pewno organizm z tym radzi. I to może być też taka mina, więc nawet jeśli, to życzę wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, jeśli nie decydować się na ograniczenie produktów zwierzęcych, to chociażby pilnować tego, co jemy, w jaki sposób jemy, bo na każdej diecie można przesadzić w jedną albo w drugą stronę.
I jeszcze dochodzi tutaj inna kwestia, która wydaje mi się, że jeszcze kilkanaście lat temu nie była taka oczywista, czy w ogóle nie było tego zjawiska. A teraz tak mi się wydaje, że to może mieć wpływ na to, jak dieta roślinna, dieta wegańska będzie wyglądać w niedalekiej już przyszłości. Chodzi mi o to, że no właśnie, tutaj też dotykamy pewnego mitu, że skoro dieta roślinna, no to z założenia zdrowsza, bo jedzenie tylko warzyw, owoców, produktów tego typu roślinnych, a główna kwestia, która miałaby wskazywać na jakby negatywne skutki takiej diety, to brak mięsa, brak białka zwierzęcego. Dzisiaj wydaje mi się, że trzeba sobie zadawać jeszcze inne pytania, ponieważ no właśnie, kiedyś ciężko było znaleźć w chociażby w restauracjach typu fast food produktów wegańskich, które nie są wyłącznie frytkami smażonymi na tłuszczu roślinnym. Dzisiaj to już nie jest takie oczywiste, ponieważ ten rynek jest coraz bardziej zróżnicowany i mamy coraz lepszy dostęp do zamienników mięsa. No właśnie, wege burgerów, które też tutaj nie mówię o kotletach warzywnych, ale na przykład o różnych produktach, które mają wyglądem, smakiem przypominać mięso, produktach wysoce przetworzonych i produktach, które są coraz częściej dostępne jako takie już gotowe do zjedzenia, czyli de facto są fast foodem. I nawet tutaj chciałabym nawiązać do spostrzeżenia dietetyka doktora Damiana Parola, którego też znam za pośrednictwem twojego kanału, który ostatnio postawił tezę, że zamienniki mięsa i nabiału sprawiły, że weganizm nie jest już taki zdrowy. Co ty sądzisz na ten temat?
No, trudno mi się nie zgodzić z Damianem, którego bardzo szanuję i którego jak najbardziej polecam, żeby też sobie sprawdzać i czytać, o czym on pisze albo o czym mówi. Bo rzeczywiście ma rację. To trochę tak działa, że rynek nie lubi próżni, czyli jak rezygnujemy z niektórych produktów, niekoniecznie zdrowych, to chcemy je zastąpić niekoniecznie zdrowymi alternatywami. Czyli lubimy niektóre smaki, nie chcemy się ich pozbyć. I z punktu widzenia kwestii prozwierzęcych nie ma to żadnego znaczenia i cieszymy się, że jest rzeczywiście większy wybór, bo też nie każdy przechodzi na weganizm czy dietę roślinną z pobudek zdrowotnych, tylko po prostu chce ograniczyć jedzenie mięsa i nie przeszkadza mu to, że jego dieta nie jest najlepsza z możliwych. Ale z drugiej strony rzeczywiście w pewnym sensie, no na pewno jest to prawda, że czym więcej takich produktów, czym większy wybór takich przetworzonych, fast foodowych wręcz produktów, no tym ma to większy wpływ na to, na nasze zdrowie i na to, jak się odżywiamy. Póki co jest, te produkty przeważnie są jeszcze trochę droższe, więc możemy tutaj szukać ratunku w tym, że jednak aż tak dużo ludzie nie jedzą, jeśli jedliby normalnie produkty od zwierzęcych podobnych, ale tak czy inaczej może mieć to wpływ i warto na to zwracać uwagę, by jednak przewaga w naszej diecie była tych produktów nieprzetworzonych, a żeby te produkty przetworzone, te niezdrowe traktować jako jeden z elementów, ale nie główny trzon naszej diety. I wtedy myślę, że jak najbardziej będzie to w porządku, ale to już kwestia właśnie też indywidualna, na ile jesteśmy w stanie to zrobić. Więc z jednej strony nie demonizowałbym tego rynku, aczkolwiek zdecydowanie zachęciłbym, żeby zwracać uwagę na to, co jemy, w jaki sposób jemy, a przede wszystkim nie traktować diety roślinnej jako magicznego panaceum na wszystkie nasze dolegliwości? Czy uważasz, że właśnie rezygnacja z produktów zwierzęcych automatycznie znaczy, że będziemy się zdrowiej odżywiać? To niestety tak nie działa i zawsze powinniśmy zwracać uwagę na to, z czego są nasze produkty, w jaki sposób są przygotowywane i najlepiej ograniczać czy skupiać się na tych produktach, które są nieprzetworzone i z tego tworzyć bardzo, bardzo dobre, różnorodne posiłki.
No i tutaj kusi mnie bardzo mocno, żeby zapytać, a co ty najczęściej jadasz i co jest właśnie, czym się kierujesz, układając swoją dietę?
Moja dieta, bardzo lubię kuchnię azjatycką, więc dużo dań, które przygotowuję, jest inspirowane właśnie kuchnią azjatycką, ale produkty od zwierzęcej, głównie mięso zamieniam chociażby na tofu czy na tempeh. I to są pyszne dania, bo tam też ta kuchnia głównie bazuje na rzeczach jednak roślinnych, gdzie to mięso jest dodatkiem. Więc też jest łatwo zamienić na wersję roślinną te dania. Ale lubię też takie rzeczy jak spaghetti czy lasagne, tego typu rzeczy. Plus te bardziej zdrowe, ostatnio jak trochę więcej ćwiczę, to jednak koktajle i szejki, tego typu rzeczy, tofucznica. Jest masa różnych rzeczy, masa różnych produktów i dań, które warto spróbować. I jeśli też miałbym, bo moje doświadczenia z kuchnią są różne i niekoniecznie bym się nimi sugerował, ale jeśli miałbym poradzić komuś, w jaki sposób do tego podchodzić, to właśnie szukać alternatyw tego, co się robiło wcześniej, czyli jeśli lubiło się kuchnię włoską, to szukać alternatyw roślinnych kuchni włoskiej, jeśli azjatycką, to tak samo i w innych przypadkach. Plusem jest to, że jest naprawdę tysiące różnych materiałów i w internecie, książek kucharskich, filmów, które pomagają w tym, zarówno od poziomu takiego zupełnie początkującego do tych takich bardziej wyrafinowanych i skomplikowanych dań, więc każdy znajdzie coś dla siebie i warto z tego skorzystać.
Mówiąc o produktach właśnie takich roślinnych i zamiennikach, tutaj bardzo często bazą jest soja. Jak ty się też na to zapatrujesz? Bo no, nie każdy, znaczy są naukowcy, dietetycy, badacze, którzy mówią, że no na soję też trzeba uważać, a jakby popatrzeć na skład wielu różnych produktów, nawet też i tych właśnie zamienników przypominających mięso, bazą jest soja. Powinniśmy zwracać szczególnie na to uwagę.
W ogóle soi jest wiele różnych mitów i rzeczywiście wiele osób sobie w głowie trochę tak ułożyło kwestię soi, że postawiło ją w takim mega negatywnym świetle, co jest niezgodne z aktualną wiedzą naukową, która mówi, że jednak soja, zwłaszcza ta taka nieprzetworzona albo w formie tofu czy tempeh, jest bardzo zdrowa dla każdego. Obojętnie, czy jest się kobietą w ciąży, czy jest się dzieckiem, osobą starszą i tak dalej, nie ma znaczenia. Są właśnie różne mity, na które trzeba zwracać uwagę i się nimi nie sugerować, aczkolwiek warto też pamiętać o tym, że współcześnie rzeczywiście ta soja pod różną postacią jest w ogromnej liczbie różnych produktów i obojętnie czy jesteśmy na diecie roślinnej czy nieroślinnej, czy korzystamy z zamienników mięsa, to ta soja się tam pojawia, ale aczkolwiek nie przejmowałbym się tym absolutnie i nawet jeśli dieta roślinna polega na tym, że jednak tej soi czy ogólnie strączków jemy więcej, to wyjdzie nam, jeśli one są nieprzetworzone, to tylko wyjdzie nam na zdrowie i powinniśmy z tego korzystać.
Mówiąc o tym, jak żywić się na diecie wyłącznie roślinnej, ciężko jest nie uniknąć takich sformułowań jak wege kotlet, wege burger, wege pasztet. To tutaj potrafi bardzo wzbudzić duże emocje i będę zdziwiona, kiedy chyba przestanie to denerwować przynajmniej część komentatorów, bo za każdym razem, kiedy pojawia się, zwłaszcza to widzę na mediach społecznościowych, powiedzmy sieci spożywczych, dużych marketów, które też oczywiście wpisują się w to, bo to też jest no, bardzo taki kuszący trend i nie da się ukryć, no taki bogaty marketingowo i właśnie no, modny, wpisujący się w tę dietę roślinną, więc promowania tego typu produktów jest coraz więcej i za każdym razem, każda taka informacja, każdy artykuł, każdy post no jednak budzi różne emocje i zawsze pojawiają się osoby, które walczą o to, żeby wege pasztetu nie nazywać pasztetem. Do tej kwestii, czy to na pewno słuszne podejście i dlaczego hasło weganie budzi tak duże emocje? Powrócimy za chwilę.